Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu poświęconym albumowi pod tytułem Stocznia Szczecińska. Albumowi wydanemu przez Szczeciński Oddział IPN-u, co prawda w zeszłym roku, ale z uwagi na oczywistą sytuację pandemiczną mogliśmy się spotkać dopiero dzisiaj i spotykamy się w bardzo ciekawym gronie. Ja bym chciał, żeby panowie się przedstawili po kolei i krótko powiedzieli o sobie i waszych związkach w stoczni, tak może syntetycznie. Może po kolei. Ryszard, tak.
Nazywam się Ryszard Dąbrowski. Dzisiaj, jak przechodziłem przez bramę kolejową, to stwierdziłem ze zdumieniem, że pierwszy raz moja noga tutaj stanęła w 1964 roku, a ostatni raz w grudniu 1981 roku. Jestem absolwentem techniku budowy okrętów. Później studiowałem maszyny siłownie okrętowe na Politechnice Szczecińskiej i pracowałem w biurze konstrukcyjnym Stoczni Szczecińskiej. Wyrzucony zostałem ze stoczni trzeciego czy czwartego dnia po ogłoszeniu stanu wojennego ze uzasadnieniem, że jestem antykomunistą. I przez rok się szamotałem, usiłowałem podstawiać nogę pod rozpędzony parowóz historii dziejów, a jednocześnie pracowałem jako ślusarz i ponieważ panowie w czarnych płaszczach stwierdzili, że mam z czego żyć, to nacisnęli na właściciela zakładu ślusarskiego i stamtąd również zostałem zwolniony. I wtedy w grudniu 1982 roku wyemigrowałem do Kanady przez Berlin Zachodni, gdzie zostałem do dzisiaj. Mój udział w tym albumie sprowadza się do tego, że aktualnie pracuję nad monografią wszystkich stoczni szczecińskich i okolic Szczecina od zarania, czyli od 11 tysiąclecia przed naszą erą do 45 roku. I Paweł Miedziński, z którym się znamy już bardzo długo, zamówił u mnie napisanie wstępu dotyczącego prahistorii stoczni, czyli historii wulkanu. I to miało być parę stron i z tego zrobiło się kilkanaście. No i tak jest mój udział w tym albumie.
Jerzy, przedstaw się proszę i twoje związki ze stocznią, tak syntetycznie.
Dobra, będzie krócej. Dobrze, Jerzy Undro, fotoreporter najpierw Centralnej Agencji Fotograficznej, następnie Polskiej Agencji Prasowej, a moje związki ze stocznią zaczęły się z końcem lat 60., czyli 68, 69 rok praktycznie, od wodowania statku Sitno dla Czechosłowacji budowanego tu. No, ja zakończyły się moje związki ze stocznią w latach 2012, z momentem, kiedy skończyłem pracę realnie z Polską Agencją Fotograficzną z prostego powodu. Powiedziano, że mam iść na emeryturę. No i poszedłem, co prawda przesuniętą w czasie, ale poszedłem. I fajnie dzisiaj być tutaj. Ale cicho strasznie w tej stoczni dziś jest.
Dziękuję.
Nazywam się Zbigniew Wróblewski. Byłem stoczniowcem. Pracowałem tutaj od roku 78. W biurze konstrukcyjnym jako fotograf. Robiłem tu różne zdjęcia dla stoczni. I skończyłem, że tak powiem, karierę w stanie wojennym w 81 roku, kiedy stocznię zajęło wojsko, a nas wywalili ze stoczni, a później po weryfikacji już odebrano mi przepustkę i bez prawa pracy jeszcze 3 miesiące byłem stoczniowcem, pseudostoczniowcem, bo nie mogłem przyjść do pracy, natomiast wszystkie uposażenie, premie, nagrody przysyłano mi pocztą do domu. Także nawet było to ciekawe.
Zbigniewie, ty pracowałeś w szczególnym miejscu w stoczni. Pracowałeś w komórce, która zajmowała się właśnie fotografowaniem. Tu byłeś etatowym pracownikiem, etatowym fotografem stoczniowym. Jakbyś mógł więcej opowiedzieć widzom, czym była ta komórka, czym się zajmowała i jakie rodzaju zdjęcia robiła?
W stoczni w zasadzie było trzy komórki fotograficzne. Jedna to była komórka fotogrametrii, którą kierował, zajmował się tam Zdzichu Sieńkowiec. Druga komórka to była w dyrekcji, to była taka komórka propagandowa. Ona fotografowała różnego rodzaju imprezy, portrety, no takie zdarzenia. Natomiast ja pracowałem w biurze konstrukcyjnym, zajmowaliśmy się reprodukcją dużo planów, planów konstrukcyjnych oraz fotografowaniem statków, wodowań, statków na wodzie. Na przykład często wypływaliśmy w rejsy próbne i tam na Bałtyku wsiadaliśmy w szalupę, odpływali od statku i fotografowali go z profilu, z przodu, z tyłu, z boku do celów dokumentacji technicznej. Także ja pracowałem w tej biurze konstrukcyjnym i to były zdjęcia specjalne dla stoczni, dla biura konstrukcyjnego oraz bywały takie wodowania fotografowaliśmy, niezależnie od tego, że komórka dyrekcyjna także to robiła oraz bardzo przyjemne, często bankiety po wodowaniu w restauracji na mieście, gdzie było ciekawie, przyjemnie, a jako fotograf musiałem zachować czujność, trzeźwość i do końca być, że tak powiem, gotowy.
To jeszcze takie zdjęcia omówimy, bo przygotowałem kilka właśnie takich fotografii. Jerzy, ty byłeś agencyjnym fotografem, czyli zajmowałeś się wszystkim, co się działo na terenie, który ci podlegał. Teren był duży, całego województwa i jeszcze ościennych, powiedzmy, terenów, ale no, w Szczecinie stocznia chyba była jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszym zakładem. Jak z perspektywy agencyjnego fotoreportera wyglądała stocznia? Jak to zapamiętałeś?
Faktycznie stocznia była sztandarowym, dokładnie, dosłownym tego słowa znaczeniu, zakładem przemysłowym, przecież tu pracowało tysiące ludzi. W różnych okresach różna ilość, ale to było liczono w tysiącach, tak? Ja mieszkałem też na stoczniowym osiedlu, na Przyjaźni. Także ja z tymi stoczniowcami, którzy tu pracowali, to się spotykałem również na osiedlu, tak? To byli sąsiedzi też. Nie wszyscy oczywiście, bo tam tylko część mieszkała. A stocznia wśród całego przemysłu, jaki był na terenie obecnego zachodniopomorskiego, była faktycznie największym zakładem pracy. Obok tam portu, fabryki kabli w Załomiu, prawda, szereg zakładów był, ale stocznia była tym wiodącym i to stocznia, w której budowano od początku do końca naprawdę nowe, nowoczesne jednostki. Nie tylko jak na tamte czasy. Ja z tego względu, że tu się dobrze i dużo działo w sensie produkcyjnym, stocznia miała zresztą znakomitych menadżerów, choćby dyrektora Jędrze wspomnieć tutaj przy okazji, którzy jak gdyby postarali się, dowiedli tego, że ta firma może robić naprawdę nowoczesne jednostki, nie tylko, jak mówiłem, na tamte czasy.
No dobrze, ale mniej stoczni, więcej o fotografowaniu.
Okej, okay, tak, ale to się jak gdyby...
Swoim, tak, jak to wyglądało? Się, to przechodziłeś na bramę i...
Tak. Po przecinku. Stocznia to robiła, ja przychodziłem robić zdjęcia. Ludzi przy pracy i to, co budowali. I wodowania. Przychodziłem, najpierw przychodziłem do ZOPI, był taki właśnie w dyrekcji oddział, zajmujący się tak, ośrodek propagandy i informacji. Tam dostawałem zlecenie, wystawiano mi przepustkę. Miałem poza tym zlecenie, znaczy zezwolenie stałe, tam było z ministerstwa chyba żeglugi, coś takiego było. I wypisywano mi, gdzie idę, no teren stoczni jest tam, powiedzmy, Pochylnia Wulkan czy inna. Czasami w późniejszych czasach to tam dawano mi jakiegoś strażnika, który szedł ze mną, ale on taki był nieruchawy i nie potrafił wejść na przykład wyżej na suwnicę czy wyżej na statek budowany. I ja sobie fotografowałem to wszystko, ludzi przy pracy i pracę tych ludzi takiej trochę... Kombinowałem, żeby te zdjęcia po prostu były fajne, ale jednocześnie pokazywały, tak, jak to wygląda. I potem było się na wodowaniu, wodowanie się fotografowało, podniesienie bandery, a było co fotografować faktycznie w tej stoczni. Ja praktycznie bywałem co drugi tydzień w Stoczni Szczecińskiej. Tu się zawsze coś działo, a poza tym centrala chciała mieć materiał, no wtedy Polska rosła w siłę, tak? W latach 70. ludzie żyli dostatnie, takie hasło było. No trzeba było pokazywać ten, ale faktycznie to był zakład, którego nie powinno się nigdy wstydzić, że był taka firma była.
A w którymś momencie nie stało się to nudne dla ciebie, jak tak co dwa tygodnie byłeś w tym samym miejscu i te wodowania raczej podobnie przebiegały?
Nie. Nudne to nie było, bo statek buduje się praktycznie od gięcia blach, trasowania, tak, aż do wykończenia, więc tu fotografować było co. I ta robota to nie była nudna ani dla ludzi, którzy pracowali, ani dla fotografa, który się tu znalazł. I połączenie tej konstrukcji stalowej z człowiekiem, no nie, to tak wygląda jak bardzo propagandowa, ale faktycznie ci ludzie w fantastyczny sposób potrafili przekształcić prostą blachę przywiezioną z huty w coś, co nabierało powoli kształtu i stawało się potem statkiem. I to proces powstawania i na czterech pochylniach na Odrze, na dwóch pochylniach na wulkanie, to były zupełnie inne procesy, tak? Inne statki tu budowano, inne tam. Było co robić. Twierdzę, że co tydzień można byłoby chodzić.
Dziękuję. Ryszard, ty byłeś inżynierem, a jednocześnie artystą fotografikiem. Jak wyglądała stocznia z perspektywy nie inżyniera, tylko artysty fotografika?
To znaczy, ja byłem członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, ale już nim nie jestem. Natomiast w biurze konstrukcyjnym ta fotografia praktycznie u mnie nie istniała, ponieważ nie fotografowałem na terenie stoczni, a jeżeli już, to tylko na terenie naszego biura konstrukcyjnego. I te fotografowania to sprowadzały się głównie do dokumentowania pijaństw z okazji imienin. Więc no, to są moje stoczniowe zdjęcia.
No, w albumie jednak znalazło się trochę zdjęć z takich imprez dla stoczniowców.
Tak,
więc
ale
trochę...
to był już okres, kiedy zaistniała Solidarność i wtedy, ponieważ łączyła mnie wieloletnia znajomość z Andrzejem Milczanowskim, dostawałem dostęp do różnego rodzaju imprez. Nawet zakulisowo potrafiłem tam fotografować uczestników rozmów, które były niedostępne dla słuchaczy z zewnątrz. To znaczy tam na przykład, kiedy Kuroń spiskował z Zimowskim, z Milczanowskim, czy powiedzmy jakieś takie inne zakulisowe rozmowy. A również robiłem zdjęcia podczas różnego rodzaju konferencji solidarnościowych.
To w Korabiu, w Domu Kultury na
Leżącym Dostocznie. Ale również na terenie stoczni,
a
kiedy był pierwszy zjazd.
Jeszcze przypomnę, że w albumie znalazła się twoja legitymacja członka klubu fotograficznego stoczniowego Kontur. Opowiedz o Konturze.
Znaczy, ja byłem członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego, tutaj ukłon pod adresem Zbyszka Wróblewskiego, i również klubu fotograficznego stoczniowców, który był prowadzony z wymienionego już imienia Sieńkowca. I ja nie brałem udziału w plenerach na terenie stoczni.
Ja się nazywam Mateusz Lipko, jestem pracownikiem Szczecińskiego Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. No i w zasadzie moja obecność w stoczni zaczęła się od spacerów edukacyjnych, które tutaj prowadziłem kilka lat temu. Później to doświadczenie przerodziło się w wystawę, którą zrobiliśmy z całym biurem. To była duża wystawa, całkiem udana, i w trakcie prac nad tą wystawą udało się również dotrzeć do kilku takich interesujących źródeł fotografii. To dało nam później łatwość w stworzeniu tego albumu.
Z dzisiejszej perspektywy bardzo wiele osób jest zainteresowanych cenzurą. To jest temat, który znika, pojawia się. Jakie były wtedy nakazy i zakazy dotyczące fotografowania? Panie Zbigniewie.
To była cała procedura, bo jak ja przyszedłem do stoczni, zacząłem pracę, to najpierw przez jakiś miesiąc czekałem na tak zwane uwiarygodnienie mnie, czyli wysłano moje papiery do Warszawy i dopiero po pewnym czasie przyszło zezwolenie na to, że mogę w stoczni fotografować. Dalej, jak już pracowałem tutaj normalnie w biurze konstrukcyjnym, to dostawaliśmy zlecenie na sfotografowanie na przykład statku w czasie wyposażenia lub w czasie kładzenia wstępki. No, w każdym razie były zlecenia na jakieś zdjęcia. To trzeba było iść do dyrekcji, wziąć specjalną przepustkę i teoretycznie powinien z nami chodzić strażnik, który opiekun taki, który pilnował, co my fotografujemy. Nigdy z nami nikt nie chodził i chodziło się, robiło to, co trzeba było, ale jednocześnie przy okazji często chodziłem na teren stoczni i fotografowałem tak sobie prywatnie, bo mnie to fascynowało. Pierwszy raz pracowałem w tak olbrzymim zakładzie, takie olbrzymie hale, sprzęty, tłumy ludzi. To było bardzo ciekawe i często brałem fotografię pod pozorem właśnie fotografowania jakiegoś zlecenia. Robiłem sobie zdjęcia, to spawaczy, to do traserni chodziłem, to stocznie zwiedzałem. Także zgromadziłem trochę zdjęć takich prywatnych, które trzymałem. Natomiast dlaczego tu była cenzura? No dlatego, że stocznia budowała statki dla Związku Radzieckiego. Często to były jednostki, no nie wiem, czy wojenne, czy nie, bo się na tym specjalnie nie znałem, ale było zabronione fotografowanie tego i w związku z tym te zdjęcia były, że tak powiem, tam numerowane, katalogowane itd., te oficjalne zdjęcia, bo właśnie z tego względu na tę budowę radzieckich statków. Pamiętam jeszcze jedno, bo w czasie strajku roku 80, kiedy stocznie przejęła jakby Solidarność, bo przy komitecie strajkowym powstało tak zwane biuro cenzury stoczniowej, ale solidarnościowej. I tak, dziennikarze, którzy przybywali na teren stoczni, dostawali specjalne przepustki i opiekę, fotografowali tam, co tam chcieli, ale ta opieka, jakby stoczniowcy z komitetu strajkowego mówili, tego nie fotografujcie z tego względu, że możemy zostać później posądzeni o szpiegostwo, że radzieckie statki robimy, tylko róbcie tam stoczniowców, strajki itd. I później dziennikarze, którzy fotografowali przez filmy, oddawali do nas, do biura konstrukcyjnego. Myśmy te filmy wywoływali, bo nas tam była trzyosobowa komórka, wywoływali, zrobili stykówki i zanosili do właśnie tej komórki stoczniowej Solidarności, gdzie oglądali te wglądówki i mówi, nie zdarzało się raczej wycinanie nikomu negatywów, ale sprawdzali, żeby później nie było to właśnie tych problemów, oskarżenia, że stoczniowcy tam zdradzają tajemnice wojskowe, państwowe. Ja taką ciekawostkę pamiętam, bo był dziennikarz z Danii, fotografował. Ja mu ten film wywołałem i tak zgodnie z procedurą i on mi dał w prezencie później wizytówkę,śmy trochę porozmawiali. Ciekawe, że na wizytówce było nazwisko Lew Tołstoj. Mam tą wizytówkę do dzisiaj. Nie pytałem go, czy to krewny Tołstoja, ale to takie zaskakujące.
Ryszard, a jak...
Chciałem tylko krótko uzupełnić to, co Zbyszek powiedział. Znaczy w Stoczni Szczecińskiej i Warskiego budowane były dla Związku Radzieckiego jednostki handlowe, ale również były tak zwane jednostki badawcze, oceanograficzne. I powszechnie było wiadomym, że później po oddaniu tych statków armatorowi radzieckiemu były one przebudowywane na statki szpiegowskie.
Znaczy to tak było, że również były budowane tak zwane szpitale. Szpitale, okręty, które były już nie statki, ale w marynarce wojennej to jest zawsze nie statek, a okręt. Okręty, które były szpitalami z takim przeznaczeniem, tak, do transportu ewentualnego rannych, a te statki naukowo-badawcze, one tak się nazywały, naszej konstrukcji zresztą, no część z nich faktycznie potem różne funkcje pełniła, ale wyposażenie w elektronikę ówczesną, no to dokonywało się i tam właściwie nikt nie miał wstępu wtedy. Tak. To już tak było poza nami. Tam byli specjaliści radzieccy i oni się tym dalej już do końca elektroniką całą zajmowali.
Tutaj w albumie znalazło się kilka zdjęć tych tajnych okrętów radzieckich, zwłaszcza takie ciekawe zdjęcie z prób morskich. Także jednak wykonywano te zdjęcia w ramach obowiązków. Ktoś kiedyś musiał je wykonać, bo dokładna historia, kto jakie zdjęcie zrobił, niestety zaginęła i przepadła w mgle historii i może kiedyś jakoś uda się odtworzyć, ale losy archiwum stoczniowego, archiwum negatywów, to jest oddzielna zupełnie historia. I jak już jesteś przy mikrofonie, Jerzy, jakbyś krótko wspomniał twoją perspektywę fotografowania sierpnia 80, bo ty do stoczni faktycznie na początku nie mogłeś wejść.
Dobra, ja tylko, jeżeli można, wrócę do jednej rzeczy. Taką śmieszną historię z tymi wojennymi historiami, które tu budowano, tak? Na wyposażeniu, tam na Arsenale, stał statek, okręt szpitalny z wymalowanym krzyżem czerwonym i tak dalej. On od strony lądu, od strony nabrzeża był zasłonięty plandekami. Natomiast jak się jechało, płynęło statkiem Białej Floty, to wszystko było widać. On od wody nie był osłonięty, wszystko, czyli aborotna na tego. Ale jeżeli można, to ja bym wrócił do jednej rzeczy i przejdę dalej do tej wiążącej się z historią sierpnia, w której w jakimś sensie jako fotoreporter uczestniczyłem. Ja nie miałem żadnego, nie wiem, może tak to się złożyło, nigdy w życiu stoczniowa laboratorium i żadna stoczniowa cenzura, ani solidarnościowa, ani wcześniejsza, nigdy nie weryfikowała moich zdjęć i tego, co robiłem. Nigdy. Nigdy. Nie wiem dlaczego. Jak wszedłem po tygodniu strajku do stoczni, zresztą dzięki chyba kolegom, którzy, sąsiadom, tak, moim, którzy tam pracowali, z którymi mieszkałem. Mieszkaliśmy na jednym osiedlu. Nie miałem żadnej opieki. Nie miałem. Chodziłem, fotografowałem to, co uważałem za właściwe jako fotoreporter Centralnej Agencji Fotograficznej. Nikt miał żadne negatywy, co z tym zrobić, nie pytał. Negatywy pojechały do Warszawy, zostały rozpowszechnione. Pierwsze zdjęcia to były z zewnątrz stoczni, pierwszego, drugiego dnia strajku na zagranicę, bo na Polskę nie poszło, ale poszło na zagranicę. I generalnie nie miałem z tym żadnego problemu. Nie wiem, czy uważano mnie za osobę odpowiedzialną, czy to z jakichś innych powodów. W każdym razie dla mnie cenzura w stoczni nie istniała. Znaczy, Ryszard, mną się nie interesowała.
O. Ryszard, a ty dlaczego nie fotografowałeś w sierpniu 80 roku? Skoro fotografowałeś później...
Ja miałem taki pomysł, chciałem fotografować sierpień 1980 w Stoczni Szczecińskiej. Miałem nawet taką koncepcję, że z zewnątrz przedstawiłbym kobietę, która przynosi tam mężowi chleb czy coś tam, powiedzmy, jakieś dwojaczki i później od wewnątrz śladami tego robotnika chciałem pokazać jeden dzień w życiu na przykład właśnie tego robotnika, później kucharki, później drukarza, redaktora, lekarza i tak dalej. I każde zdjęcie rozpoczynające kolejny cykl miało pokazywać te dwie osoby razem. I tą koncepcję przedstawiłem Jurczykowi przy pomocy Henryka Fisza, kolegi z biura konstrukcyjnego, który zmarł 2 miesiące temu, cześć jego pamięci. I Henryk Fisz był starszym człowiekiem i już w 56 roku tutaj w stoczni biegał i krzyczał przeciwko komunizmowi. I Henryk Fisz się za mną wstawił do Jurczyka i Jurczyk odpowiedział, że się nie zgadzają, ponieważ nie chcą, żeby kiedyś w przyszłości moje zdjęcia stały się dowodem w procesach przeciwko strajkującym. I ja się zraziłem i nie robiłem żadnych zdjęć.
No, taka ciekawa historia. Trzeba jednak było iść na przekór. Byłyby dzisiaj zdjęcia.
Ale to wymagało tego, że ja musiałem oficjalnie fotografować. I bez nieszczerej skromności, jeżeli by mi to pozwolono robić, to był to niepowtarzalny pomysł i sądzę, że te zdjęcia byłyby dzisiaj w wielu albumach publikowane.
Obejrzyjmy kilka zdjęć. One będą się wyświetlać na monitorze. Jak będą się pojawiały jakieś refleksje, to proszę. Mateusz, może omówimy te pierwsze. Oliwa.
Te zdjęcia z lat 50. trafiły do albumu, dlatego że właśnie w trakcie pracy nad wystawą udało nam się dotrzeć do archiwów rodzinnych pana Henryka Jędzy. To są w dużej mierze oryginalne zdjęcia z jego rodzinnej kolekcji. Zostały nam przekazane przez jego syna, pana Jerzego Jędzę. No i wtedy, kiedy na nie trafiliśmy, no to było trochę jakby trafić świętego Graala. Większość z nich była wcześniej w ogóle niepublikowana. Tutaj widać na ekranie, to jest właśnie sylwetka ówczesnego dyrektora stoczni. A on był, tak jak panowie wcześniej powiedzieli, doskonałym menadżerem. Jedną z tych postaci, która rzeczywiście podźwignęła tą stocznię po ciężkich zniszczeniach i sprawiło, że stocznia zyskała swoją pozycję, czy to w Polsce, czy w Europie.
Zdjęcia generalnie w tym albumie można podzielić na szereg kategorii, czy postrzegać je z różnych perspektyw. Na przykład zdjęcia wizyt. Nie wiem, czy komórka, której pan pracował, zajmowała się też obsługą wizyt, czy też w dyrekcji, fotograf z dyrekcji się tym zajmował, ale stocznia często była wizytowana. Była wizytowana przez polityków, była wizytowana przez gwiazdy, jak na przykład piłkarzy, Orły Górskiego zwiedzały stocznię. Czy to nie było uciążliwe tak? Codziennie się, nie wiem, dowiadywane o wycieczka, proszę zrobić zdjęcie.
Na szczęście mnie to ominęło, ponieważ tymi wycieczkami, wizytami zagranicznych gości i z kraju zajmowała się właśnie ta komórka przy dyrekcji. Oni to fotografowali, tego typu imprezy. Ja w biurze konstrukcyjnym zajmowałem się tylko fotografią tą techniczną, wodowaniami, rejsami próbnymi. No nieraz tam właśnie to, co wspominałem, bankiety końcowe, podnoszenie bandery. Natomiast to na szczęście mnie omijały te oficjałki z gośćmi, Także nie. Natomiast wracając jeszcze do tego statku szpitala, o którym wspominał kolega, ja fotografowałem wnętrza tego statku. To był naprawdę w tamtych czasach super nowocześnie wyposażony szpital, bo jeszcze przed stocznią pracowałem w służbie zdrowia w szpitalu i jak zobaczyłem sprzęty, wyposażenie tego szpitala wewnątrz, no to rzeczywiście oczy wychodziły na zewnątrz, a później gdzieś tak po pół roku czy więcej, nie pamiętam już, wyczytałem gdzieś w gazecie, że statek szpital radziecki w okolicach Libanu tam wspierał wojnę w Libanie, akurat wtedy była. I to właśnie ten był nasz statek zbudowany w stoczni.
A tutaj właśnie widzimy jedno z takich zdjęć, gdzie jest jakaś delegacja afrykańska i tańce. Tutaj nie było żadnych oporów, żeby fotografować te no, zakrapiane alkoholem imprezy kierownictwa, dyrekcji.
To znaczy ja też nie brałem w tym udziału. Sporadycznie chodziłem na te tak zwane później bankiety po wodowaniu, ale nas tam było trzech. Na zmianę żeśmy to obsługiwali, także kilka razy byłem na takiej imprezie. Najczęściej jak budowano niemieckie statki, odbywało to się bardzo kulturalnie, fajnie i nie było tam żadnych ciekawostek.
A czy fotoreporter agencyjny też szedł na bankiet po wodowaniu, czy wracał do redakcji?
To zależy. No to zależy, ale na niektórych bankietach byłem po wodowaniu, a częściej na podniesieniu bandery. To bo to takie było bardzo uroczyste, że wszystko jest gotowe i płyniemy dalej, tak? Czyli statek jest gotowy, ale nie fotografowałem. Byłem tam jako zaproszony gość i nie fotografowałem, bo tego typu rzeczy uważałem, nadal uważam, że jak się ludzie zachowują, to ich sprawa na takiej imprezie. Chyba że ktoś chce do albumu rodzinnego sobie zrobić zdjęcie, to wyciąga dzisiaj telefon. Wtedy nie. Wtedy zajmowało się ewentualnie to to biuro przy ZOPI, którym Zakładem Ośrodku Informacji i Propagandy, tak, takimi rzeczami. Ja nie uczestniczyłem w sensie zawodowym w tym, z aparatem w ręku, nie. Jeżeli był, to gdzieś tam wisiał albo leżał w kącie, tak? Ale sympatycznie, muszę powiedzieć, było na tych imprezach i generalnie kulturalnie. O.
A tutaj mamy takie zdjęcie z wizyty premiera Jaroszewicza już po 70 roku. I widzimy, że tutaj stoczniowcy są zebrani i zdjęcie musi być przykadrowane, żeby sprawiać wrażenie, że jest ich dużo, dużo więcej niż rzeczywistości. Jak wyglądało takie fotografowanie takich wizyt z najwyższego szczebla?
No to było zdecydowanie, powiedziałbym tak, łatwiejsze, czy łatwiejsze, inaczej. Mianowicie byli przedstawiciele trzech mediów, czy dwóch gazet, prawda, agencji, radia i telewizji. Radio nie fotografowało, tylko zajmowało się dźwiękiem. Teraz fotografuje, filmuje i tak dalej. To inna bajka. Natomiast trzy osoby, które się, cztery, były bezpośredniej bliskości osób tych ze świecznika, które przyjeżdżały tu do stoczni z różnych okazji. Właściwie ja nie odebrałem, żeby były jakieś przeszkody, wręcz przeciwnie, czasami raz wyraźnie mnie uratował, właściwie, żeby się nie rozwalił. Poszedłem tyłem i był jakiś taki murek. Żyjący już generał Górecki, szef ochrony, wtedy szef biura ochrony rządu, po prostu przytrzymał mnie z tyłu za plecy, żeby się nie wywalił, bo on widział, gdzie ja idę, a ja nie widziałem. Ja fotografowałem to, co było z przodu. Także ja pozytywnie odbierałem tą współpracę ze służbą ochrony rządu, znaczy nie z biurem ochrony rządu. I to była normalna robota. To znaczy szanowaliśmy się nawzajem. Jeden drugiemu nie wchodził. Panowie pomagali. A dlaczego to przykadrowane? Bo jeżeli się fotografował szerokim kątem, to zawsze z przodu będzie większy plan, prawda, jeżeli podniesiemy, a to jest z góry robiony, podniesiony aparat do góry, to ten pierwszy jest pusty. To nie chodziło o to, żeby tylko zasada kompozycji polega, żeby skupić się na temacie, a nie na pustych, niepotrzebnych w tym momencie kompozycyjnie elementach obrazu. Dlatego to jest kadrowane. Kadrowanie, oczywiście założenie takie było, ja się tego uczyłem i tego starałem się przestrzegać i do dziś, że kadruję od razu, żeby potem było jak najmniej, żeby pełen kadr z aparatu wychodził, mógł iść w świat. Czasami trzeba było przykadrować. No trzeba było, bo jeżeli był kwadrat, a na dole był pusty kawałek zdjęcia, no to po co pusty dawać, jeżeli to jest w ogóle niekompozycyjne. Kompozycyjnie nie tłumaczące się, kiedy ma być z tego poziom. To trzeba przyciąć.
No, to akurat w przypadku tego zdjęcia pozostanę przy własnej opinii. Ono jest moim zdaniem fajnie skadrowane właśnie dzięki temu, że widać, że wszędzie wokoło jest pusto, a jedynie wokół Gierka jest garstka, która tworzy takie wrażenie tłumu. Mniejsza z tym. Wodowanie. Wodowanie, jak mniemam, było takim świętem stoczniowym. Jak wyglądało? Były dwa rodzaje wodowań. Publiczne i zamknięte.
Techniczne tak zwane, tak?
Jak panie Zbigniewie, no może zacznijmy od pana, bo to pana praca w końcu. Wyglądało fotografowanie wodowania. Ile zdjęć się wtedy robiło? Ile osób fotografowało?
Na wodowaniu, bo wodowania były takie zamknięte, ale często także były wodowania otwarte dla mieszkańców Szczecina. No to było wtedy fajnie, była orkiestra stoczniowa, dalej tłum ludzi, podwyższenie tam dla matki chrzestnej, oficjeli itd. No i zawsze było kilku fotografów poza nami, stoczniowymi fotografami. Była jeszcze prasa, radio, nie radio, tylko kurier, Głos Szczeciński. Jeszcze często bywały fotoreporterzy z głębi kraju, z Warszawy, z CAF-u. Także było to trochę przepychanek między fotografami. Każdy chciał mieć dobre, fajne ujęcie. I to była ciekawa impreza, fajna, bo tutaj mieliśmy wodowania, że statki się zsuwały po szynach do wody. Później ta fala, jak statek już wszedł do tej wody, ta woda z Odry wypływała. Ludzie, którzy stali bardzo blisko brzegu, często mieli zamoczone po kolana spodnie, bo za blisko stali. Ale tak w ogóle to była bardzo ciekawa impreza. Po zrobieniu tych właśnie zdjęć orkiestra grała, to się później ludzie rozchodzili. No, była ciekawa impreza, natomiast zamknięte wodowania miały mniejszą oprawę. Też bywała orkiestra, było kilku fotoreporterów, ale było małe grono tych oficjeli. I po wodowaniu się rozchodzili, wszyscy szli do dyrekcji, a fotograf zbierał swoje manatki i szedł do domu lub też do biura konstrukcyjnego.
Jerzy, to jest twój negatyw z wodowania syn pułku. No, tutaj co szokuje z dzisiejszej perspektywy, to że w zasadzie całe wodowanie to jest 12 klatek. Przy dzisiejszej technice i cyfrowej fotografii to pewnie byłoby 1200 kadrów.
Ciekawe po co?
No właśnie, jak byś opowiedział to wodowanie? Jaki był pomysł na to? Czy za każdym razem tak samo, czy...
Nie, powiedzmy, film szeroki, tak zwany, miał 12 klatek, jeżeli byliśmy 6x6. Założenie było takie. Nie jesteśmy rozrzutni. Nie możemy być rozrzutni, bo były problemy materiałowe. Też w Centralnej Agencji Fotograficznej. Staramy się zrobić tak, żeby maksymalnie wydusić z 12 klatek najwięcej. No chyba, że trzeba było więcej, zakładało się drugi film czy trzeci. Generalnie udawało się zrobić, bo trzeba było zrobić 3 zdjęcia na grupy gazet. B, C, E. I to na 12 klatkach to nie było żadnym problemem, żeby zrobić, jak się okazuje. Mało tego, czasami udawało się zrobić na jednym filmie 2 tematy. No tak, miałem takie przypadki. Natomiast dzisiaj robi się 1200 klatek, że pytam po co. Nikt tego nie jest w stanie fizycznie wybrać. To jest tylko, nie wiem, no może koledzy kręcą filmy na tej zasadzie, czy jakieś numery. To jest po prostu... Zdjęcie z takiego wodowania, to trzeba sobie wymyślić, że to jest syn pułku, to pokazać powiedzmy tych jeszcze młodych, już starych, ale młodych żołnierzy. Zrobić 3 różne zdjęcia, żeby były mniej więcej równoważne, jeżeli chodzi o wartość poznawczą, informacyjną, żeby to się trzymało kupy, to znaczy, żeby była w miarę kompozycyjnie do przyjęcia, żeby była możliwość wybrania zdjęcia poziomego, pionowego, ewentualnie kwadratu, który można przykadrować na jakiś tak. I to była zasada w agencji. I takie duże wodowania, wszystkie właściwie 32, a później 33 półtysięczniki zostały przez nas sfotografowane. I inne statki, mniejsze, jeżeli zaczynała się jakaś seria, to był powód, żeby iść na to wodowanie. Albo statek był dla odbiorcy zagranicznego, bo nie tylko dla Związku Radzieckiego budowano, ale budowano dla Niemiec, budowano dla Bułgarów, dla Czechów. Wszystkie, właściwie flota czeska składała się z 4 statków, które zbudowane były w Stoczni Szczecińskiej. Sitno, Radochorst, Praga i jeszcze jakiś jeden, czy jest to dwutysięcznik. Także jak się zaczynała seria, to było ważne, że w tej serii powstanie określona ilość statków, prawda, pierwszej serii. Tam 230 było łamane przez 3K na przykład, to jest ten. I właściwie to wystarczało w sensie informacyjnym. Dlatego można było się zamknąć w 12 klatkach. Nie trzeba było 1200 robić.
Czasami spotykaliście się na tych imprezach, o czym nie wiedzieliście, bo wtedy się raczej nie znaliście, przynajmniej nie wszyscy. Na przykład jedną z nich była taka impreza z tytułem Partia Przewodzi. To jest twoje zdjęcie, Jerzy.
Tak?
A to jest Ryszarda zdjęcie. No i tutaj jednak troszeczkę w stoczni robiłeś.
To jest?
Byś opowiedział o tym konkursie, bo tutaj mamy halę, w której się chyba dzisiaj znajdujemy i na ścianie tej hali wisiały zdjęcia wykonane Wówczas.
Nie, nie, to jest ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy Stoczni Szczecińskiej w Dąbiu.
Aha, tam, tak.
Ale stoczniowy ośrodek.
Tak. Stoczniowy, tak. I tam się dwa razy odbyła, znaczy ja uczestniczyłem dwa razy w tej imprezie, gdzie naszym zadaniem klubu Kontur było sporządzenie zdjęć, wywołanie jednocześnie zaraz bardzo szybko i zrobienie powiększeń i wystawienie tego przypięciu do ścian hangaru. I podczas jednego z tych festynów były wybory Miss. Taka dosyć apetyczna dziewczyna została wybrana Miss Stoczni Szczecińskiej. I namówiłem ją, żeby akurat to zdjęcie jest, gdzie ona nie pokazuje języka, ale że pokazała tym wyborcom język. I bardzo miła dziewczyna, którą dzisiaj, do dzisiaj z sympatią wspominam. Ciekawe, co teraz robi i jak wygląda.
Było to zdjęcie z językiem.
No a to co zdjęcie, co pokazałeś, to tam siedziało dwóch panów uraczonych piwem, ponieważ na takich imprezach również płynął alkohol i niektórzy później byli dosyć mocno zmęczeni.
No ale przyznasz, że to zdjęcie w żadnym serwisie agencyjnym w Polsce w tamtych latach by nie poszło.
Oczywiście, ale było powieszone na ścianie hangaru.
Okej, okay. po to istniały te różne kluby twórcze i stowarzyszenia.
I cenzor nie zdążył dobiec.
Paweł mówi, że nie znaliśmy się. Z Zbyszkiem znaliśmy się.
Ale z Ryszardem.
A z Ryszardem też, ale raczej w robocie, gdzie w przelocie, tak? No, jak ja byłem...
To znaczy Szczecin jest tak małym, był tak małym miastem, że się tak. Praktycznie chyba wszyscy ludzie, co teraz są po 70, się znali.
Jak przychodziłem do biura konstrukcyjnego, tam na Ludowej, tak, do pana profesora późniejszego, Piskorza Nałęckiego, tak, czy do Andrzeja Grzybowskiego, czy Florka, Andrzeja Śliwczyńskiego, Florka Grzybowskiego, czy Andrzeja Żarnocha, twórcy naszych promów, zresztą ta trójka ostatnia, to się tam gdzieś to przewijało. Tam musiał się widzieć. No.
Jednym z takich ciekawszych zdjęć, którego kulisy możemy odsłonić, jest właśnie to zdjęcie twojego autorstwa, Jerzy, gdzie fotografujesz blokadę wojskową stoczni w stanie wojennym i w tle jest biurowiec, tak. Z którego, Zbigniewie, ty robiłeś zdjęcia. Aha. Jakbyś opowiedział o tych zdjęciach z biurowca i jakie były losy tych fotografii?
To znaczy, było to tak, że stoczniowcy zaspamowali bramę, siedzieli w stoczni, był strajk okupacyjny, myśmy siedzieli w biurze konstrukcyjnym i zaczęło się tak od popołudnia taki daleki chrzęst, szum, warkot, wszyscy do okien i z okien było widać, jak takie kolumny pojazdów pancernych zbliżają się do stoczni i otaczają stocznię. I to i z czołg przy czołgu, niekoniecznie, bo były tam skoty i inne wozy, otoczyły dokładnie stocznię. Pod biurem konstrukcyjnym jest taki duży placyk był. Tam zaczęli rozwijać koncertiny, czyli takie zwoje drutu kolczastego. No i wszyscy patrzyli, co będzie dalej. Jak już stocznia została dokładnie otoczona, a ja złapałem aparat, wlazłem na chyba trzecie czy piętro do góry i zrobiłem parę zdjęć właśnie, jak stocznia jest otoczona z tymi wozami pancernymi. Zrobiłem tam, nie wiem, z 10 zdjęć i szybko to schowałem negatyw, aparat i czekaliśmy, co będzie dalej. A dalej było to, jak się już ciemniło, czołg rozwalił bramę stoczniową, do stoczni wpadło ZOMO i wszystkich wygarnęło. Jeszcze tylko pamiętam, że zanim rozwalono bramę, to taki komunikat. Tu mówi pułkownik Szumski, tu Wojsko Polskie, stoczniowcy, opuśćcie stocznię, nic wam nie grozi, samochody czekają, wiozą was do domu, nikogo nie aresztujemy. na to stoczniowcy zaczęli puszczać głośną muzykę, żeby zagłuszyć komunikaty wojskowe. Aż w końcu wyłamali bramę, wpadły te oddziały ZOMO i wszystkich wygarnęli. Nas w biurze konstrukcyjnym wygarnęli nad ranem. Jak już stocznię opróżnili, przyszli do biura i wszystkich no, po prostu wyrzucili na zewnątrz. Oczywiście ze stoczni internowano cały ten komitet strajkowy, natomiast wszystkich nas wygoniono. I pamiętam, że ze stoczni na Krzekowo szedłem wtedy na piechotę, bo żadna komunikacja nie jeździła, także przeszedłem się kawał drogi do domu.
A negatywy? Co się z negatywem stało?
Proszę?
Z negatywem, który naświetliłeś wówczas.
Negatyw szybko wywołałem, jeszcze zanim wyłamali tą bramę i weszli, wysuszyłem. Pociąłem na odcinki, zabezpieczyłem folię, owinęłem i wsadziłem pod oprawę świetlówki. I tylko jeden kolega wiedział, gdzie to leży. I dopiero odzyskałem te moje negatywy, jak gdzieś tak w połowie, nie, styczeń, luty, marzec, kwiecień, nie pamiętam. W każdym razie na wiosnę 81 roku, kiedy się wszystko trochę uspokoiło i poprosiłem kolegę, że wyciągnął. W mieście żeśmy się spotkali, on mi dał moje negatywy i ja te negatywy później zaniosłem do takiej dalekiej znajomej, z którą w zasadzie nie utrzymywałem kontaktu. Powiedziałem jej, co tam jest, co to jest, żeby ona to mi przechowała. I dopiero chyba za rok wyciągnąłem te negatywy i zacząłem nieśmiało kopiować, żeby zobaczyć, co tam jest na tych zdjęciach.
Dlatego chciałem krótko uzupełnić to, co Zbyszek powiedział, bo mi pamięć podpowiada, że biura konstrukcyjne zostały wygonione, pracownicy biur konstrukcyjnych zostali wygonieni do domu wieczorem. To znaczy przyszło ZOMO i nie bijąc ludzi, ale grożąc pałkami, rozpędziło tam zgromadzonych i tylko niektórym udało się, takim na przykład, którzy spali w szybach wind, to tym ZOMO-owcom nie przyszło do głowy, że tam można spać i tam nie wdzierali się. I parę osób dopiero ranem opuściło budynki biura konstrukcyjnego. I ci ZOMO-owcy, którzy, można by to tak powiedzieć, opanowali czy zdobyli budynki konstrukcyjne, pozrywali wszystko, co się kojarzyło z Solidarnością ze ścian. To znaczy w niektórych pokojach ludzie mieli plakaty pozawieszane i tak dalej. To wszystko zostało dokumentnie zerwane i nie było po tym następnego dnia rano ani jednego śladu. Tak jakby to gdzieś zabrali, zniszczyli, nie wiadomo.
Jerzy, ty też fotografowałeś, ale zdjęcia nie trafiły do gazet ze stanu wojennego.
Zdjęcia bezpośrednio nie trafiły do gazet, trafiły zgodnie z funkcjonowaniem agencji, trafiły w ramach wymiany zagranicznej do agencji zagranicznych. Ja też zdjęcia zrobiłem w pierwszym tygodniu, jak to jest tam msza się odbywała na lodzie, bo oni mało, że wyłamali bramę, to jeszcze były użyte te no, sikawki, tak, wozy z polewaczki te policyjne, milicyjne i tam był lód w ogóle i na tym lodzie w bramie głównej odbywała się msza. Tam się zgromadziło bardzo dużo ludzi, mimo tej zapory zrobione z tej koncertiny, mimo zapory z czołgów zrobionej wozów pancernych, to jednak tam się odbywała msza w bramie stoczni głównej. Ja to sfotografowałem. Sfotografowałem też inne takie zdjęcie jest, jak to wygląda. Potem Paweł, ty zrobisz potem zdjęcie, jak to jest dzisiaj z tego miejsca, tak? Jak to wygląda. 81 rok i chyba ileś lat później, 40 lat później, chyba coś takiego.
Czas nas goni. Chciałem jeszcze na takie krótkie podsumowanie porażki. Tak, tutaj widzimy na zdjęciu jedno z wodowań, po prostu się nie udało, ten statek pod kątem 45 stopni się obrócił, co w zasadzie no, można powiedzieć no, jeszcze trochę i by zatonął.
Na burcie,
czy jakieś, możecie tak pokrótce, syntetycznie wspomnieć jakąś właśnie taką anegdotę związaną, że coś nie wyszło?
Nie wyszło. Nie wyszło jedno wodowanie. Nie wyszło jedno wodowanie w pierwszym rzędzie. Za pierwszym razem była cholerna
zima. Nie włożyłeś negatywu do aparatu?
Nie, włożyłem. Miałem wszystko. U mnie wszystko działało. Natomiast pochylnia została posmarowana to na odrze. Była niewłaściwym smarem, prawda? I on po prostu nie szedł. Żadne usiłowanie pchania go tam tymi siłownikami i tak dalej. Po wybiciu on stał jak przymarznięty. 20 parę stopni mrozu był. To był 81 rok. To był statek chyba szkolno-towarowy. Dla Rosjan i on za cholerę nie chciał zejść z tej pochylni. I dopiero po iluś dniach, czy po paru tam tygodniach, czy dwóch, zszedł w końcu, wymiano smary, mróz puścił, statek spłynął. Ale skończyło się szczęśliwie, tylko że z opóźnieniem.
Zbyszek, masz jakąś taką...
Nie? Z wodowaniami nie miałem.
Niekoniecznie z wodowaniem.
Proszę?
Niekoniecznie z wodowaniem. Może jakaś inna historia, która ci...
No taką historię miałem ciekawą, że tak zapomniano sfotografować rosyjski statek, który tu zbudowano w czasie rejsu próbnego. I teraz tak, a zdjęcia zawsze musiały być wykonane, tak jak mówiłem, z obu burt, przód, tył. I w związku z tym mnie wydelegowano i jak statek wychodził w morze, już oddany w ręce rosyjskie po banderze, ja wsiadłem tutaj w stocznię na ten statek, wypłynęliśmy na Zalew Szczeciński i ja tam na zalewie, no oczywiście to było ustalone z kapitanem, że statek się jakby zatrzymał, spuszczono szalupę. Ja opłynąłem ten statek, obfotografowałem i popłynęliśmy do Świnoujścia. Jak przyszedł pilot na statek, wyprowadził statek na redę i ja wróciłem wtedy z pilotem do Świnoujścia. Także to była taka ciekawa historia, że przepłynąłem z rosyjskim statkiem aż na Bałtyk, a na redę, no przy okazji kapitan nas poczęstował słynną nalewką wileńską, bo kapitan był Litwinem i było bardzo miło, fajnie, także pamiętam jeszcze taki fajny epizod z obiadu, kiedy obiad żeśmy zjedli i obsługa damska przyniosła czajniki z takimi dużymi otworami, dzióbkami. No i myślę, że to będzie czaj. Nie, okazało się, że w tych czajnikach był kompot i nalewano nam z czajników kompot. Taka ciekawostka.
Ryszard, czy tobie się jakaś taka historia przytrafiła?
Nic nie mam takiego, co by mogło być wywołać jakiś uśmiech na ustach czy łezkę w oczach. Nic mi się nie kojarzy.
Szkoda.
Paweł, nie powiedzieliśmy o właściwie... Rozmawiając tutaj, tak, o takich bardzo ważnych rzeczach, które o tym, co w stoczni naprawdę najnowszego, zgodnie z najlepszą myślą techniczną.
Ale my rozmawiamy o fotografowaniu, a nie o stoczni.
A to powiem a propos...
Czas nam się skończył.
Okej, dobra. Piskosz Nałęcki, konstruktor, szef biura konstrukcyjnego, zaprojektował statek pasażerski następcy Stefana Batorego. Miał się nazywać albo Polonia, albo Polonez. Ja zrobiłem zdjęcia modelu, bo był model. Moniki, ojciec zrobił model tego statku. Zrobiłem zdjęcia planów. W serwisie, w agencji przygotowano nakład na rozesłanie do gazet. I tam weszła cenzura i zatrzymała to. I kiedyś dostarczyłem ci trochę zdjęć właśnie zatrzymanych przez cenzurę, już gotowego serwisu wysłanego. Cisza o tym do dziś jest.
Miał?
Nie wiadomo, decyzja jakaś była. Prawdopodobnie decyzje, jak są zazwyczaj u nas w kraju, to są polityczne decyzje.
I tajne.
No i tego nie wiem, dlaczego zatrzymałem, że to jest taka historia też tych ciekawych, ciekawostek stoczniowych, tak?
No tak, to tutaj budowanie promów w Szczecinie ma długą tradycję, jak widać.
Ale tam promy budowano. Andrzej Żarnoch, Śliwczyński Andrzej, Florek Grzybowski, to był trzon konstruktorów Pomeranii, Silezji i tak dalej. Te promy wybudowano, zaprojektowane, wybudowane w ciągu 3 lat. Ja takim promem odbyłem rejs inauguracyjny na nowej linii do Filikstał, właśnie Pomeranią. W listopadzie 1978 roku.
A Florian Grzybowski to był, zda się, naczelnym architektem
tak,
statku.
Tak, tak, tak. To był architekt, tak.
Proszę. Ja panom bardzo serdecznie dziękuję za podzielenie się swoimi wspomnieniami i zapraszam do lektury albumu.